Fundacja Promocji Sztuki Niezła Sztuka przedstawia opowieść autorstwa Marii Milanowskiej, Władysław Podkowiński, o sobie samym. Czyta Grzegorz Widziszewski. Realizacja Toja Studios. Nazywam się Władysław Ansgary Podkowiński. Pewnie zapytacie, skąd moje drugie imię? W dzień przed moimi urodzinami, to jest 3 lutego, przypada święto ku czci świętego Ansgarego. Był on średniowiecznym arcybiskupem Bremy i Hamburga. Zapewne to skłoniło moich rodziców, by nadać mi takie imię, bo zawsze dobrze jest mieć swojego patrona. Przyszedłem na świat w Warszawie, w mieszkaniu przy ulicy Wielkiej. Moja matka, Waleria Zgardowskich, miała 20 lat, czyli o połowę mniej niż mój ojciec Antoni. Ojciec był nadkonduktorem. Niestety nie zdążyłem go poznać. Gdy miałem zaledwie 4 miesiące, zginął w wypadku kolejowym na linii warszawsko-wiedeńskiej. Od tej pory wychowywałem się tylko z matką. Nasza sytuacja materialna nigdy nie była dobra, ale do tego przywykłem. W 1875 roku, a więc gdy miałem 9 lat, rozpocząłem naukę w gimnazjum, by później kontynuować ją w Szkole Technicznej Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Moja mama liczyła, że dzięki temu uda mi się zdobyć dobry zawód, a wraz z tym polepszy się nasz byt. Ja jednak nie chciałem zostać konduktorem. Uwielbiałem obserwować rzeczywistość, a później przenosić ją jako szkice na papier. Po 2 latach spędzonych w szkole kolejowej rozpocząłem studia w warszawskiej klasie rysunkowej, prowadzonej przez sławnego Wojciecha Gersona. Czułem się tu dobrze, choć nie do końca byłem gotów poddać się uczelnianym rygorom. Szczęśliwie jednak profesor Gerson był dla mnie wyrozumiały. Wiedział również, że nieustannie doskwiera mi brak pieniędzy, dlatego pomógł mi w załatwieniu pracy. W taki sposób w 1884 roku zacząłem współpracować jako ilustrator z Biesiadą Literacką, Tygodnikiem Ilustrowanym, a także z Wędrowcem. Wszystkie 3 czasopisma cieszyły się dużą popularnością i zapewniały mi stałe źródło niewielkiego dochodu. Szczególnie ważna była dla mnie współpraca z Wędrowcem, którego jednym z redaktorów i kierownikiem artystycznym był Stanisław Witkiewicz. Od początku łączyła nas nić porozumienia w sposobie pojmowania sztuki. Witkiewicz odrzucał skostniały akademizm i był zwolennikiem przedstawiania rzeczywistości taką, jaka jest naprawdę. Stanowisko to określane było pojęciem realizmu. Wśród artystów współpracujących z czasopismem, którzy również byli zwolennikami takiej postawy, znaleźli się m.in. Aleksander Gierymski, Józef Hełmoński oraz mój serdeczny przyjaciel poznany w warszawskiej klasie rysunkowej, Józef Pankiewicz. Stanisław Witkiewicz, zadowolony z naszej współpracy przy Wędrowcu, planował wydanie książki o współczesnej nam Warszawie. Do jej zilustrowania, oprócz mnie, zaprosił również Pankiewicza i Gierymskiego. Dzięki temu często zdarzało mi się bywać u Witkiewicza, a nasze rozmowy wielokrotnie kontynuowaliśmy przy obiedzie, na który mnie zapraszał. Niestety zamysłu książki nigdy nie udało się zrealizować. Tymczasem w 1885 roku, po zakończeniu zajęć w klasie rysunkowej, razem z Józefem Pankiewiczem podjęliśmy decyzję o wyjeździe do Petersburga. Obaj wiązaliśmy spore nadzieje z nauką w Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jednak uczelnia, wciąż hołdująca klasycznemu modelowi nauczania, nie spełniła naszych oczekiwań. Zapisałem się więc dodatkowo na zajęcia do profesora Bohdana Villewaldiego, który uczył kompozycji batalistycznych. By móc zarobić na lekcje, jak również na codzienny byt, zacząłem sprzedawać swoje obrazy i pracowałem jako ilustrator dla czasopisma Wsiemirnaja Ilustracja. Nie było mi jednak łatwo. Pieniędzy brakowało na wszystko, a do tego zacząłem chorować. Doskwierały mi zimno i głód. Sypiałem na podłodze na sienniku i nieustannie musiałem kierować prośby do akademii o zwolnienie mnie z wszelkich możliwych opłat. Sprzedałem nawet zegarek, jedną z niewielu pamiątek, jakie pozostały mi po ojcu, ale niewielka suma, którą za niego otrzymałem, szybko rozpłynęła się w morzu codziennych potrzeb. Ostatecznie więc latem 1886 roku podjęliśmy z Pankiewiczem decyzję o powrocie do Warszawy. Wynajęliśmy wspólnie pracownię przy ulicy Kruczej, w której częstym gościem był Aleksander Gierymski. Niedawno wrócił z Rzymu i odwiedzał nas, by nie tylko porozmawiać o sztuce, ale również by malować. W taki sposób zostaliśmy świadkami powstania jego dwóch doskonałych obrazów – Piaskarzy i jednej z wersji Święta Trąbek. Ceniłem niezwykle Aleksandra i uwielbiałem obserwować go przy pracy. Wiele się od niego nauczyłem. Moja sytuacja stopniowo ulegała pewnej poprawie. Dużo pracowałem. Znów wykonywałem ilustracje dla Wędrowca i Tygodnika Ilustrowanego oraz dla Kłosów. Odnowiłem znajomości w środowisku, ale także zyskałem nowe w kręgach literatów i artystów współpracujących z czasopismami. Często umawialiśmy się w większym gronie, by wymienić poglądy, a popularnymi miejscami naszych spotkań były kawiarnie Bliklego i Parawiciniego na Nowym Świecie. W 1888 roku wystawiłem nawet po raz pierwszy swoje prace na wystawie w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. Po jakimś czasie udało mi się odłożyć pewną sumę pieniędzy, która, choć skromna, pozwoliła nam na wspólny wyjazd do Paryża, na którym tak bardzo zależało Pankiewiczowi. Zresztą i ja byłem złakniony francuskiej sztuki, a po wysłuchaniu licznych opowieści moich kolegów malarzy pragnąłem nareszcie zobaczyć obrazy impresjonistów osobiście. Wiosną 1889 roku nasz plan się zmaterializował. Zamieszkaliśmy w pracowni przy Place Perrer, w której wcześniej tworzył Józef Chełmoński. Niespełna roczny pobyt w Paryżu był dla mnie czasem niezwykłym. Żyłem tu sztuką i to niemal dosłownie, bo znów doskwierała mi bieda. Moje niewielkie oszczędności stopniały niemal natychmiast, a redakcje czasopism i marszandzi nie chcieli kupować moich rysunków i obrazów. Za to galeriami i muzeami mogłem się nasycać do woli. Odwiedzałem je wszystkie i śledziłem doniesienia o kolejnych wernisażach i wydarzeniach artystycznych. Byłem zafascynowany wystawami Claude'a Moneta i Augusta Rodena, a także wielką wystawą powszechną. Sposób interpretowania rzeczywistości przez impresjonistów był dla mnie bardzo inspirujący. Pragnąłem przenieść cenny pierwiastek ich sztuki do swojego malarstwa, nadając mu własny charakter. Rezultatem moich poszukiwań stało się kilka obrazów. Fragment lasu Fontainebleau, portret młodego mężczyzny, krajobraz, latarnik oraz jesień. Ten ostatni zdecydowałem się wysłać do Warszawy na konkurs organizowany przez Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Chciałem zaproponować nową sztukę. Niestety mój obraz został odrzucony. Odrzucony czułem się również w Paryżu. Wciąż nie udawało mi się sprzedać moich prac, a codzienna egzystencja oznaczała już nie tyle biedę, co nędzę. Jedynym wyjściem z sytuacji wydawał się powrót do Warszawy. W styczniu 1890 roku wynająłem pracownię przy Nowym Świecie w Pałacu Kosakowskich. Postanowiłem też podjąć kolejną próbę zaprezentowania moich prac przywiezionych z Paryża. Jeśli na ich pokaz nie było gotowe Towarzystwo Zachęty, to z zainteresowaniem przyjął je niezależny salon artystyczny Aleksandra Krywulta, działający w hotelu europejskim przy krakowskim przedmieściu. Nie sądziłem, że moje 5 obrazów spotka się z tak dużym zainteresowaniem dziennikarzy, którzy na łamach prasy prześcigali się w pisaniu na przemian pozytywnych i krytycznych opinii. Wielu z nich wciąż nie było gotowych na przyjęcie zmian w sztuce, ale ja nie rezygnowałem ze swoich poszukiwań. Kontynuowałem pracę nad obrazem Damy przy bilardzie, który zacząłem malować jeszcze w Paryżu, i przyjąłem nowe zlecenie od tygodnika ilustrowanego na wykonanie rysunków w Górach Świętokrzyskich i okolicach Ojcowa. W czasie wyjazdu malowałem również akwarele, które jesienią zaprezentowałem w Zachęcie. Na początku 1891 roku obraz Damy przy bilardzie był gotowy do zaprezentowania publiczności. Ponieważ podobnie jak portret Czesława Jankowskiego, obraz został odrzucony przez Zachętę, obie prace wystawiłem w salonie Aleksandra Krywulta. Ileż uwagi poświęcili im krytycy. Zdawało mi się, że prasa będzie rozpisywać się na temat moich obrazów bez końca, czyniąc je pretekstem do polemiki nad sztuką impresjonizmu. Emocje nie ustawały, a ja potrzebowałem odpoczynku. Przyjąłem więc zaproszenie od mojego kolegi malarza Juliana Maszyńskiego, by lato spędzić w jego majątku Mokra Wieś. Często bywałem również w znajdującym się po sąsiedzku majątku Chrzęsne, należącym do rodziny Miłosza Kotarbińskiego. Zażyłość pomiędzy właścicielami obu posiadłości wynikała z pokrewieństwa ich żon, sióstr Ewy i Stanisławy, które obydwa majątki otrzymały jako posag. Czas, który tu spędziłem, był dla mnie wspaniały. Wieś i natura dawały mi nieskończenie wiele inspiracji do tworzenia szkiców i malowania, a moi gospodarze byli znakomitymi kompanami do rozmów o sztuce. W czasie jednej z przechadzek wpadł mi do głowy pomysł, by namalować portret towarzyszki mojego spaceru, Wincentyny Karskiej, która była siostrą Ewy Kotarbińskiej i Stanisławy Maszyńskiej. Jednak nad portretem postanowiłem pracować nie w moim atelier, ale na świeżym powietrzu. Tym samym byłem pierwszym wśród polskich malarzy, który zdecydował się na taki sposób pracy. Wincentyna zapozowała mi w chabrowej sukni i ze słomkowym kapeluszem trzymanym w dłoni. Byłem całkiem zadowolony z rezultatów. Wraz z końcem wakacji wróciłem do Warszawy, gdzie jesienią w Zachęcie zaprezentowałem publiczności część moich letnich prac. Udało mi się także uzyskać zgodę na pokaz portretu Czesława Jankowskiego i Dam przy bilardzie w krakowskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. Miał on miejsce w grudniu, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, na które zaproszony zostałem przez rodziny Kotarbińskich i Maszyńskich do Chrzęsnego. Tu w Wigilię ukończyłem pracę nad portretem Ewy Kotarbińskiej, który w styczniu 1892 roku zgłosiłem na konkurs w warszawskiej Zachęcie. Jakaż była moja radość, gdy obraz został nie tylko przyjęty, ale również nagrodzony, co wiązało się z gratyfikacją finansową. Otrzymałem aż 300 rubli. Zachęciło mnie to do wzięcia udziału w kolejnej wystawie. Portret Ewy Kotarbińskiej, który nazwałem Portretem Damy, wraz z obrazem Łubin w słońcu, wysłałem na Międzynarodową Wystawę Sztuki w Monachium. Pragnąłem malować i zbliżające się lato dało mi ku temu wiele okazji. Ponownie spędziłem je w majątkach Chrzęsne i Mokra Wieś. Wychodziłem w plener, a tematy do moich prac pojawiały się same. W taki sposób powstały dzieła Chłopiec w stawie, Dzieci w ogrodzie, Poranek, W ogrodzie, Spotkanie. Pracowałem dużo. Zresztą sztuka zawsze przynosiła mi ukojenie w codzienności, więc poświęcałem się jej z tym większym oddaniem. W rezultacie jesienią byłem gotów pokazać publiczności wiele nowych prac. Wystawiłem je dwukrotnie w towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. Zaprezentowałem najpierw akwarele, a później rezultaty mojej wakacyjnej pracy. Mogłem być zadowolony. Wiele z obrazów po wystawie znalazło swoich nabywców. Również krytycy mówili o nich przychylnie. Ja jednak czułem się źle, bo jak też mogłem się czuć, gdy cierpiała moja dusza? Pragnąłem tylko miłości, a w zamian otrzymałem bezkres cierpienia i odrzucenie. To zbyt trudne, by o tym mówić. Pozostała mi jedynie sztuka. Rok 1893 rozpoczął się wystawą zbiorową w salonie Aleksandra Krywulta. Wziąłem w niej udział, ale myśli kierowałem już ku kolejnemu przedsięwzięciu. Na maj planowana była powszechna wystawa światowa w Chicago, którą w kolejnym roku chciano pokazać publiczności w dwóch innych amerykańskich miastach – San Francisco i Los Angeles. Zgłosiłem na nią 5 prac, wśród których znalazły się m.in. Damy przy bilardzie, w ogrodzie oraz obraz Ulica Nowy Świat w dzień zimowy, który w poprzednim roku malowałem z okna mojej pracowni. Znów oddałem się całkowicie pracy i tuż przed czerwcową wystawą w Zachęcie ukończyłem portret Feliksa Jasieńskiego. Znaliśmy się od niedawna, ale nasza relacja była niezmiernie serdeczna. Jasieński martwił się o moje zdrowie, bo cierpiała nie tylko moja dusza, ale również chorowało ciało, przez co coraz częściej brakowało mi sił. Męczył mnie uporczywy kaszel, niejednokrotnie odbierający oddech, a jego ataki stawały się coraz częstsze. Z wdzięcznością przyjąłem więc zaproszenie do Sobótki, majątku rodziny Ośniałowskich, krewnych Feliksa Jasieńskiego, gdzie ten wraz ze swoją żoną spędzał lato. Świeże powietrze dodało mi sił, a sandomierskie krajobrazy zaowocowały licznymi pejzażami. Zresztą malowałem również wiele portretów, co znacznie polepszyło moją sytuację finansową. Jesienią, gdy wróciłem do Warszawy, udało mi się sprzedać kilka letnich krajobrazów po zaprezentowaniu ich w Zachęcie. Radość z drobnych sukcesów przesłaniały mi jednak zupełnie inne myśli. W mojej wyobraźni rodził się obraz, który całkowicie mnie obezwładniał i przejmował nade mną kontrolę. Wciąż nad nim pracowałem, przygotowując szkice i studia, niczym w transie. Traciłem siły, lecz nie mogłem przerwać pracy. Bywało i tak, że malowałem praktycznie z łóżka, leżąc całkowicie osłabiony, ale nie mogłem wypuścić palety i pędzla z dłoni. Wreszcie obraz był gotowy. Minął jednak termin zgłaszania prac na wystawę organizowaną przez Zachętę. Towarzystwo zgodziło się jednak zaprezentować szał uniesień w ramach wystawy jednego obrazu, która została otwarta 18 marca 1894 roku. Minął miesiąc, a czas prezentacji szał uniesień powoli dobiegał końca. Czas niespokojny, pełen wrzawy krytyków i publiczności, głosów skrajnych, pełnych emocji. Apogeum miało jednak dopiero nastąpić. Wywołałem je sam, choć nie taki był mój zamiar, wszak w tej chwili liczyły się dla mnie tylko moje emocje. 23 kwietnia poszedłem do Zachęty i stanąwszy przed moim obrazem, zadałem mu przeszywający na 3 łokcie cios nożem. Z galerii wyszedłem bez słowa. Wieść o moim czynie rozeszła się po Warszawie błyskawicznie. Wieczorem u Bliklego spotkałem mojego kolegę malarza Henryka Piątkowskiego. Spojrzał na mnie i stwierdził: Ty musisz być bardzo nieszczęśliwy. A myślisz, że nie? Odpowiedziałem. I na tym zakończyła się nasza rozmowa, bo wyszedłem z kawiarni. Cóż więcej mogłem mu powiedzieć? Lecz na tym pytania nie ustały. Wciąż dziennikarze chcieli poznać przyczyny mojego zachowania, a ja nie chciałem ich tłumaczyć. Zrobiłem ofiarę z rzeczy, która była mi najdroższą. I było to wyższe nad wolę moją. Trwałem dalej, bo bardziej trwaniem niż życiem mógłbym nazwać moją egzystencję. Gdy nastało lato, wyjechałem jak rok wcześniej do Sobótki, a jesienią kilka obrazów z letnich plenerów pokazałem w Zachęcie. Nie pragnąłem rozgłosu, więc 6 moich prac wystawiłem pod pseudonimem Andrzej Ansgary. Moje drugie, obco brzmiące imię wybrałem jako nazwisko, ale nie udało mi się zmylić tym krytyków. Moje prace i tak szybko zostały rozpoznane. Słabłem, wpadając coraz mocniej w sidła obezwładniającej melancholii. Malowałem jednak dalej. Rozpocząłem pracę nad przepełnioną smutkiem kompozycją Marsz żałobny Chopina. Choroba coraz częściej nie pozwalała mi wstać z łóżka. W końcu mogłem jedynie obserwować mój obraz stojący na sztaludze. Władysław Podkowiński umiera na gruźlicę nocą 5 stycznia 1895 roku. 2 dni później zostaje pochowany w grobie swojego ojca na warszawskim cmentarzu Powązkowskim. W chwili śmierci Podkowiński ma niespełna 29 lat, ale jego legenda trwa dalej. Wiele prac artysty uległo zniszczeniu bądź zaginęło w czasie II wojny światowej. Aktualnie za ocalałe uważa się około 200 dzieł, ale liczba ta ulega zmianie w ślad za pracami ujawnianymi w kolekcjach prywatnych. Choć w czasach współczesnych artyście jego malarstwo budziło liczne kontrowersje, dziś uważane jest za fundamentalne dla rozwoju nowoczesnej sztuki polskiej. Podkowiński transponował impresjonizm na grunt polski, przetwarzał go, nadając mu indywidualny charakter. Zaproponował również zupełnie nową odsłonę malarstwa symbolistycznego. Szał uniesień należy do kanonu malarstwa polskiego XIX wieku i jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych obrazów w dziejach sztuki polskiej w ogóle. Nie ustają próby jego interpretacji, jak również kontrowersje związane ze spektakularnym zniszczeniem pracy przez samego artystę. Najczęściej zdarzenie to tłumaczy się jako akt rozpaczy nieszczęśliwie zakochanego malarza, odrzuconego przez swoją wybrankę. Miała nią być Ewa, żona Miłosza Kotarbińskiego, u którego Podkowiński wielokrotnie gościł. Zawiedziona miłość, a w jej konsekwencji depresja nasilająca chorobę płuc, miały się przyczynić do przedwczesnej śmierci artysty. W jakim stopniu jest to jednak romantyczna legenda, nie można jednoznacznie stwierdzić. Historia Władysława Podkowińskiego wciąż skrywa wiele zagadek, podobnie jak jego sztuka, co czyni ją jeszcze ciekawszą i zachęca do podejmowania kolejnych prób jej interpretacji.